czytać, aby być mądrym. Same wartościowe, mądre pozycje książkowe chcemy przedstawiać się podczas naszego spotkania. I na naszej antenie wraz z nami jest pan profesor Jacek Kowalski. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Amen. Szczęść Boże. Kłaniam się nisko, Jacek Kowalski.
Witam, panie profesorze. Tak, spotykamy się w kontekście publikacji. Trzymam w ręku publikację, o przedstawienie której bardzo serdecznie poproszę pana profesora.
Bardzo dziękuję. Cieszę się bardzo, że mam taką możliwość. Publikacja jest zarazem typowa dla dzisiejszego czasu i zarazem nietypowa. Typowa dlatego, że już sami tytuł podnosi kwestię, czy wywołuje pytania i przywołuje sprawę, która nas zajmuje na ulicach nawet. Mianowicie tytuł brzmi Gender, projekt nowego człowieka, znak zapytania na końcu. A zatem jest poświęcony temu zjawisku, mówimy często ideologii, która nas z jednej strony zalewa, przez którą część osób chce się chronić, która jest problemem na pewno, w tej chwili jest wyzwaniem. Przynajmniej jeśli nie, na pewno ideologia, ale też to hasło samo staje się wyzwaniem dla osób, które niekoniecznie muszą się wyznawać na tym, co to jest i dlaczego. I śpieszę z wyjaśnieniem, dlaczego to jest rzecz i typowa, i nietypowa. Mamy dość dużo publikacji na temat gender i to zarówno ze strony lewej, jak i prawej, katolickich, i antykatolickich, tak można by rzec, ale większość z nich, zdecydowana większość, są to przynajmniej te, które są wydawane po stronie katolickiej, są to jednak publikacje, które nawet jeśli pisane przez zacnych autorów, nie mają, jak to się mówi, naukowego stempla. Nie są to przeważnie, najczęściej publikacje, które wychodzą ze środowisk naukowych. Jestem akurat redaktorem tego tomu, nie jestem specjalistą od gender, żeby było jasne, natomiast wraz z dwojgiem moich znajomych jestem redaktorem, czyli kimś, kto zgromadził ten materiał i go wydał, materiał pochodzący z sesji. Sesja już odbyła się parę lat temu. Ważne jest to, że ten tom opublikowało Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, konkretnie Wydział Nauk o Sztuce. Jest to 42 tom prac Komisji Historii Sztuki. Współwydawcą obok towarzystwa była też Fundacja Świętego Benedykta. I jak powiedziałem, tom jest owocem sesji, która odbyła się już kilka lat temu. W sumie odbyła się wskutek wydarzenia, które być może część słuchaczy pamięta. Odbył się taki wykład księdza profesora Bortkiewicza w Poznaniu, który był oprotestowany. Wykład był poświęcony gender. Na wykładzie taka bojówka w zasadzie młodzieżowa usiłowała go zablokować. I spotkało się to, czyli ta blokada, z taką dużą, mieliśmy wrażenie, akceptacją środowiska naukowego, co nas bardzo zdumiało, bo przecież wykłady, ale wykłady powinny być swobodne, można prowadzić dyskusję podczas wykładu, natomiast dławić wolność słowa, to już jest coś karygodnego, zwłaszcza w środowisku, które ma się nauką zajmować. Oczywiście tutaj zastanawialiśmy się, co zrobić, zorganizowaliśmy właśnie tę konferencję i oto mam w ręku jej. Trzymam też zapewne ksiądz redaktor również ją ma przed sobą, a w każdym razie wiem, że jest w asortymencie publikacji dostępnej także przez sklepy Radia Maryja, ale przede wszystkim to Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki i to wydawnictwo Fundacji Świętego Benedykta dysponują tą publikacją, a mam tutaj mój egzemplarz przed oczami i powiem, jak jest skonstruowana ta pozycja. Otóż poprosiliśmy specjalistów różnych dziedzin, konkretnie 10 osób zajmujących się często różną, zupełnie niekoniecznie genderową problematyką, o wypowiedzi w ich dziedzinach, które zahaczają o problemy, które pojawiają się w tej zakresie tak zwanej ideologii gender. My ją tak nazywamy, oczywiście strona reprezentująca ją będzie mówiła inaczej. I tutaj profesor doktor habilitowany Piotr Juszkiewicz, profesor naszego Uniwersytetu Jerzy Kaczmarek, pani profesor doktor habilitowana Alina Midro z Białegostoku, doktor Natalia Zimniewicz, Piotr Bernatowicz, profesor Uniwersytetu Poznańskiego UAM-u Lidia Banowska i jeszcze kilka osób, Napisały teksty, najpierw je wygłosiły, potem napisały, to było poddane oczywiście też redakcji i recenzji naukowej. Teksty dotyczące różnych aspektów. Jakie to są te aspekty? Mówi tu o tym, że warto zapoznać się z tą pozycją, między innymi po to, żeby wejść niejako w środek rzeczy, z którymi człowiek nie zawsze się spotyka, albo jeśli się spotyka, to zwykle w postaci takiej bardzo publicystycznej po prostu. A tutaj w większości przypadków jest to wejście takie, powiedziałbym, sine ira et studio, czyli bardzo spokojna obserwacja. Profesor Piotruszkiewicz zarysował historię sprzed stulecia, mianowicie nie wspominając właściwie w ogóle o gender, dał charakterystykę tego, co zamierzano uczynić w Sowietach w latach 20. ze społeczeństwem. Tam rzeczywiście pojawiły się programy bardzo podobne do tego, co dziś nam się próbuje serwować, uszczęśliwiania społeczeństwa przez likwidację rodziny. No, nie chcę wchodzić w szczegóły. W każdym razie ten plan się wówczas nie powiódł. Okazał się zgubny na tyle, że sami Sowieci go nie pociągnęli dalej. Natomiast idea została. I mimo, że nie pada tam nawet słowo gender, to widać wyraźnie, jak te idee dziś są żywe. Kolejny artykuł o sprawach też często poruszanych, no, wydawałoby się bardzo prosty. Pokazuje na materiale dostępnym, publikowanym w Niemczech i nie tylko, dość powszechnie dostępnym, ale jednak tutaj jest to pokazane z przypisami i ładnie wyłożone w skrócie, jak to wyglądało w roku 68. i pokłosie roku 68 w Niemczech. Chodzi o komuny, czyli takie wspólnoty seksualne w gruncie rzeczy, które pojawiły się wtedy w Niemczech, a w których działali ludzie, którzy do dziś są przecież na eksponowanych stanowiskach i wpływają na to, co dzieje się w społeczeństwie europejskim. Natomiast to jest po prostu wgląd w te rzeczy, które dziś określilibyśmy jako dziwne, dziwaczne, mimo tego, że dzieje się wiele dziwnych rzeczy w tej chwili, ale wówczas no to wbrew pozorom wydawało się na pewno wielu dziwnym, a jest pokazane, jak powiedziałbym, jak na dłoni. Mamy perspektywę nauk medycznych. Krótko mówiąc, pani profesor, która jest specjalistką od genetyki, jest profesorem genetyki, omawia genetyczne uwarunkowania tworzenia się płci w okresie prenatalnym, prawda? W momencie, kiedy człowiek się, jak to mówi psalmista, tka, Bóg tka go w łonie matki. Bardzo ciekawy, choć może dla niektórych dość skomplikowany artykuł, aczkolwiek on jest napisany też takim językiem, żeby dało się to oczywiście przeczytać przez ludzi, którzy nie są specjalistami, pisany jednak przez specjalistę, który, no, mówiąc w wielkim skrócie, pokazuje, że człowiek się w zasadzie rodzi, przynajmniej tak jak wiemy to dziś, bo wiele rzeczy jest oczywiście wciąż dyskutowanych, ale nie jest tak, żebyśmy wiedzieli dzisiaj, iż ktoś rodzi się gejem. Wiemy, że rodzi się mężczyzną lub kobietą i że to, co mówi nam genetyka współczesna, potwierdza to. Rodzimy się mężczyzną lub kobietą i to jest najprawdopodobniejsza z tych tez, które głosi nauka. To jest właśnie taka teza. Mamy gender kalendarium. Ono jest doprowadzone do 2016 roku, dlatego że wtedy odbyła się sesja, zatem już upłynęło parę lat. Przepraszam, 2014 w gruncie, 14-15, sesja wtedy się odbywała. Gender kalendarium, czyli przegląd wydarzeń w świecie naukowym, w społeczności całego świata, które doprowadziły do sytuacji, którą mamy dziś. Czyli wydarzenia, publikacje, opinie głoszone, rozmaitego rodzaju przedsięwzięcia, które doprowadziły do tej sytuacji, którą mamy dziś, do tego wielkiego zachwiania cywilizacyjnego, które przeżywamy. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest jednocześnie wielka bibliografia, oczywiście wybrana, taka, żeby można było ją pochłonąć. To jest prawie 50 stron tego gender kalendarium. To opracował pan Andrzej Margasiński z Uniwersytetu w Częstochowie i Bogna Białecka, zapewne znana że słuchaczom Radia Maryja również. Niezwykle ciekawy tekst. Piotr Bernatowicz, profesor Lidia Banowska, tu wybieram z tych artykułów część. Profesor Lidia Banowska pokazała bardzo pięknie, ona jest językoznawcą, pokazała, w jaki sposób język używany przez ideologów gender, tak można by powiedzieć, ale już nie tylko przez nich, bo język, który oni postulują, żeby się nim posługiwać, no, powoduje, że my wchodzimy w rzeczywistość, której nie akceptujemy. I przez samo użycie języka nagle okazuje się, że ten język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale właściwie myli, jak to się, czy my możemy wskutek niego mylić postulaty, czyli to, co niektórzy chcą, żeby się stało, prawda, z naszym postrzeganiem płci, z rzeczywistością. I wprowadza się takie słowa, to ona tutaj bardzo pięknie, pani profesor Banowska to pokazuje, w jaki sposób ta inwazja słów następuje, jakie zasady językowe tutaj się realizują niejako, w jaki sposób one są wprowadzane, jakie efekty się następnie wskutek tego pojawiają. Żeby, no nie będę wszystkich artykułów omawiał, z ostatnim artykułem jest artykuł dr Natalii Zimniewicz, która wskazuje na to, w jaki sposób dzieje się to, że w medialnej, w świecie mediów generalnie następuje promocja homoseksualizmu, no i innych zagadnień, i innych elementów światopoglądu gender, no tutaj upraszczam sprawę. To nie jest prosty artykuł, on jest łatwo, można powiedzieć, skonstruowany stosunkowo, natomiast pani doktor Zimniewicz prowadziła wieloletnie badania nad tym jako doktor ekonomii. Nie ma bezpośredniego przełożenia, jakbyśmy chcieli to widzieć, że ktoś płaci za to, że jest promowany akurat taki czy inny, taka czy inna teza, taki czy inny światopogląd. Natomiast oczywiście, jak się wejdzie w ten świat głębiej, widać, jak skomplikowany świat przyjmuje taki układ, że właściwie wymusza na mediach zajęcie takiej, a nie innej pozycji. W czym akurat media katolickie, mimo że są wielkonakładowe nawet, mają niezwykle słabą pozycję. To jest taka konstrukcja, no warto to, oczywiście nie będę tego opowiadał w tej chwili, bo to nie jest napisane w sposób, nie jest zaobserwowane w sposób łopatologiczny, wręcz przeciwnie. Warto to zobaczyć, żeby spojrzeć na skomplikowanie świata, który właściwie więzi w sobie, tworzy takie więzy, które potem wymuszają reakcje, które byśmy się wydawałoby się nam absurdalne. Ten tom, ja liczę na to, że on będzie miał, nie wymieniłem paru autorów jeszcze, ale to już nie wszystkich muszę mówić, jest tutaj omawiać, jest artykuł związany ściśle rzecz biorąc z jednym z dzieł sztuki, które dokonuje pewnych tak zwanych dzieł sztuki, które dokonuje pewnych manipulacji, to napisał ten tekst dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Piotr Bernatowicz, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Jest artykuł filozoficzny doktora Zbigniewa Pańpucha. Jest analiza z tych sławnych standardów edukacji seksualnej w Europie Zbigniewa Barcińskiego. To doktora Zbigniewa Barcińskiego. One są ciekawe, bo pokazują niejako zaplecze tego, co często pojawia się w mediach. Określamy coś bardzo krótkim hasłem z jednej lub z drugiej strony, tak powinno być albo nie, a tutaj mamy rozłożone na czynniki pierwsze te elementy dyskursu, wypowiedzi, zapisów prawnych i krok po kroku poznajemy konsekwencje i przyczyny tego, co się dzieje. Więc ten tom jest, jak powiedziałem, cenny ze względu na to, jakie artykuły tu się pojawiają, ale także dlatego, że on jest efektem działań środowiska uniwersyteckiego. Oczywiście, niestety powiedziałbym, środowiska, które jest w pewnym sensie w odwrocie. To znaczy, ono nie jest dominujące, ono nie jest głównym środowiskiem akademickim. Mamy środowisko, nie myślę tu o jednym naukowym środowisku, ponieważ są to reprezentanci bardzo różnych dziedzin, ale oni starają się trzymać tego, co nauka, zasady badań każą nam czynić. Zatem trzymać się prawdy i analizować świat takim, jakim jest, a nie ulegać halucynacjom rozmaitym, które wywołują właśnie takie aberracje, czy też naciskowi światopoglądowemu. Zwracam uwagę na to, nie będę tutaj, bo nie jestem do tego upoważniony, nie będę wskazywał na przykład, kto jest wierzącym katolikiem, a kto nie jest, ale są tu osoby zarówno całkowicie niewierzące, jak i bardzo zaangażowane wiarę. I to też stanowi o sile tego tomu w moich oczach na przykład, że wiem, że to nie jest coś, co jest wyłącznie efektem tego, że ktoś no, wierzy w Pana Boga, bo bardzo dobrze, jeśli wierzy, ale że po prostu trzyma się tego, co uważa za prawdę i co uważa za efekt swoich dociekań naukowych. Tak, to oczywiście można by też powiedzieć sporo o tym, jak ten tom był redagowany, coś jest, ale tego nie chciałbym mówić. Oczywiście spotykały nas po drodze rozmaitego rodzaju przygody, no ale jak widać, one zostały przezwyciężone. Warto jednak powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Pewna część autorów, powiedziałbym znaczna część autorów, a także organizatorów, może przede wszystkim organizatorów tej tej sesji, która odbyła się, jak rzekłem, parę lat temu już, to są profesorowie i pracownicy Instytutu Historii Sztuki, mojego macierzystego Instytutu Historii Sztuki w Poznaniu. Paradoksalnie jest tak, że również w tym instytucie biło i bije nadal źródło tego, co nazywamy ideologią gender, co jest związane z gender studies. Po prostu po okresie komunizmu, kiedy w naszym instytucie było bardzo silne ognisko Solidarności, przypomnę tylko, że i to podziemnej także, przypomnę tylko, że Janusz Pałubicki, no to jest kolega moich profesorów, który już może współczesnym Polakom młodym niekoniecznie jest znany z imienia i nazwiska, nie zawsze, no ale to jest postać Solidarności Podziemnej. I tak samo cały ten instytut był bardzo zaangażowany wówczas w opozycji. A po roku 90 stało się tak, że właściwie się rozszedł w dwie strony. I to z jednej strony dało między innymi jedno ze źródeł ideologii gender w ogóle w Polsce. Tu mogę to śmiało powiedzieć, ja to widziałem, ja to obserwowałem. Inni się tym po prostu nie zajmowali, krytykując i dyskutując w łonie na niwie uniwersyteckiej, ale nie wychodząc na zewnątrz, aż wreszcie doszło do tego, że jednak to się stało. Mhm. I to, co uznaliśmy, że staje się po prostu zagrożeniem dla środowiska, bo to już nie jest tylko głoszenie własnych opinii, tylko jest dążenie do zmiany świata i niestety także do zakryblowania tych, którzy mają inną opinię.
Także rzeczywistość, panie profesorze, która dokonuje się na naszych oczach, dlatego tym bardziej trzeba nam mieć wiedzę, konkretne argumenty w dyskusji, w spotkaniu z tą ideologią i temu też służy ta publikacja, której pan profesor tutaj nam mówi. Gender, projekt nowego człowieka z znakiem zapytania. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za przedstawienie nam tej publikacji. Pozdrawiamy serdecznie i ewentualnie jeszcze tylko takie jedno sprostowanie. Radio Maria nie posiada żadnych sklepów. Panu profesorowi z pewnością chodziło o księgarnię naszego dziennika, zarówno w Krakowie czy w Warszawie, jak i o katalog wysyłkowy Fundacji Nasza Przyszłość. Przypomnę, to Splendor 24. Znajdziemy ten katalog wysyłkowy na stronie www.splendor24.pl albo dzwoniąc do Fundacji Nasza Przyszłość pod numer kontaktowy 94 373 1160, 94 373 1160. Panie profesorze, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pan profesor Jacek Kowalski był naszym gościem i pan profesor mówił o książce Gender, projekt nowego człowieka ze znakiem zapytania. A na naszej antenie witamy, jest wraz z nami siostra Maria Elżbieta od Trójcy Świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Siostra, tak, Maria Elżbieta od Trójcy Świętej z Karmelu w Bornym Sulinowie. Tak, dla pełnego przedstawienia się.
Witam siostro, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Amen.
Siostro, pozdrawiamy serdecznie i również trzyma tutaj w dłoni zupełnie inną publikację, jakże taką oddającą klimat czasu, który teraz przeżywamy, czasu Wielkiego Postu. Siostro, proszę o kilka słów na temat właśnie tej publikacji, która jest jednocześnie modlitwą, pomocą do modlitwy.
Tak, zostałam poproszona o napisanie Drogi Krzyżowej właśnie do sanktuarium w Toruniu, do tych wielkich, wyobrażam sobie, bo nie widziałam ich, ale wykonanych w brązie płaskorzeźb. Ja sobie wyobrażam, że one są przynajmniej metrowe, patrząc na zdjęcie. I faktycznie przyglądając się im, próbowałam popatrzeć na właśnie tę drogę Jezusa, byśmy my mogli z Nim przejść tą drogę i też przejść naszą drogę w bliskości z Nim. Książeczka zawiera wprowadzenie, potem te 14 stacji typowych, które znajdują się, które właśnie te płaskorzeźby pokazują. I 15 stację utworzyłam przed tabernakulum, dlatego że powyżej tabernakulum, jak zobaczyłam w albumie, znajduje się plafon ze zmartwychwstałym. a w samym tabernakulum jest żywy Jezus, więc tam jest dobrze zakończyć tą drogę krzyżową. I na końcu książeczki znajduje się też historia drogi krzyżowej, czyli od początku jej powstania gdzieś w Jerozolimie, te pierwsze chodzenie ścieżkami Jezusa po jakąś jakieś bardziej zorganizowane wędrówki, aż po tworzenie się tej drogi krzyżowej, aż po czasy współczesne, odpusty, które są udzielane. No i oczywiście, tak jak ja, tak wielu czytelników, słuchaczy wyobrażam sobie, nie było w sanktuarium, albo nie może być teraz ze względu na pandemię, więc ta książeczka byłaby taką pomocą, żeby powędrować po tych, po sanktuarium wzdłuż tych właśnie płaskorzeźb razem z Jezusem. Bo ja myślę, że właśnie miłość i modlitwa pozwala przekroczyć czas i stanąć już wtedy przy Jezusie w tych jego takich bolesnych momentach, jako Weronika, ocierając twarz, jako Szymon, czy ktokolwiek inny. No i też zanieść mu nasze trudy, nasze zmagania, nasze troski, bóle i krzyże. Powiem, że to, co mnie uderzyło tak bardzo w tych płaskorzeźbach, oczywiście są bardzo piękne, stonowane kolorystycznie, takie jednorodne, nierozpraszające. I zawsze w punkcie centralnym jest Jezus, taki wokół niego dzieje się bardzo wiele. Tam krzyczący tłum z jednej strony, żołnierze, ludzie, gapie i tak dalej. I to wszystko jest bardzo dynamiczne, natomiast Jezus jest zawsze taki bardzo spokojny. Jego wzrok często jest zwrócony do Ojca. On jest taką opoką. I napatrzenie się dla mnie nawet na te płaskorzeźby dawało mi takie poczucie, rzeczywiście na Jezusie się je można oprzeć. Nasze bóle, nasze krzyże można oprzeć o Niego, bo On jest opoką, dlatego że ma tak nieustannie zwrócony wzrok w stronę Ojca. I stąd płynie Jego siła, Jego moc, nawet w tym udręczeniu, umęczeniu, opuszczeniu i cierpieniu. To takie pierwsze skojarzenia, które mi przychodzą na takie otwarte pytanie, które Ojciec zadał. Nie wiem, czy jakieś jeszcze pytanie. No i oczywiście ja zachęcam do tej książeczki właśnie jak pomocy i w czasie Wielkiego Postu i nie tylko, bo jak pisałam tam tej historii Drogi Krzyżowej, Ojciec Święty w każdy piątek roku odprawiał Drogę Krzyżową, a w Wielkim Poście codziennie. No jest dla nas takim wzorem, odpowiedzią. Więc taka drobna książeczka, dla mnie karmelitanki też nietypowa możliwość właśnie wędrowania po sanktuarium celi karmelitańskiej.
Tak, to jest bardzo wymowne. Siostro, a pytanie odnośnie poszczególnych rozważań stacji Drogi Krzyżowej. Czy jest jakaś taka nić przewodnia, która łączy poszczególne stacje? Na co siostra zwróciła szczególną uwagę, przygotowując te poszczególne rozważanie, co stanowiło pewnego rodzaju też inspirację w tych właśnie konkretnych rozważaniach?
Ja przede wszystkim myślę, że Droga Krzyżowa to jest ta droga Jezusa, którą przeszedł w tym jerozolimskim pyle. I moją uwagę przede wszystkim zwracał Jezus. Ja patrzyłam na Niego w tych płaskorzeźbach, patrzyłam, co Duch Święty odpowiedział autorowi i słuchałam mojego serca. I przede wszystkim patrzyłam na Jezusa. Pierwsza część tego rozważenia to jest takie spojrzenie właśnie na Jezusa w tych kolejnych tajemnicach. Takiego choćby drugi upadek. On leży pod krzyżem, ale jego prawa ręka widać nagle, że palce trzymają krzyż. On nie upuścił krzyża, nawet jeśli już upadł. Więc pierwsza taka myśl to była zawsze popatrzeć na Jezusa, przyjrzeć się Jemu. Przyjrzeć się tak bezinteresownie, z miłością, z adoracją, z taką głęboką modlitwą i takim przylgnięciem do Jezusa. No a potem to popatrzenie na Jezusa zawsze rodzi w nas podpowiedź, bo przecież my też kroczymy naszymi drogami, które są czasem właśnie takie bolesne, trudne, krzyżowe. Jak patrząc na Niego uczyć się iść tymi drogami? taki właśnie, dlatego na tytuł wybrałam z Jezusem na drodze krzyża, to znaczy z Jezusem na Jego drodze krzyża i z Jezusem na naszej drodze krzyża. I też na okładkę często przy drogach krzyżowych wybiera się stację ukrzyżowania, która tak ewidentnie pokazuje ten centralny moment, najbardziej bolesny i dramatyczny, centralny drogi krzyżowej. Natomiast ja wybrałam stację ósmą, bo też uderzyło mnie, że Jezus trzyma krzyż, idzie, jest już po dwóch upadkach umęczony, natomiast tą lewą rękę wyciąga nad ludźmi, czyli niesie swój krzyż, ale ciągle patrzy na nas, ciągle jest gotów nam błogosławić, ta ręka jest wyciągnięta w gęście takiego właśnie błogosławienia, wsparcia, pomocy. I chciałam, żeby to było takim przesłaniem, że Jezus niósł swój krzyż, ale nieustannie wędruje z nami, niosąc nasze krzyże i wyciąga dłoń, żeby nas wesprzeć i pomóc. Jak to jest chyba typowe dla karmelitanki, zrodziło się z modlitwy, z takiej refleksji, z takiego pytania. Jezus, co chcesz, abyśmy zobaczyli, jak chcesz, żebyśmy z Tobą powędrowali? Myślę, że to jest taka właśnie pozycja w odróżnieniu od poprzedniej, którą kawałeczek usłyszałam w telefonie, zupełnie z innego świata. Taka właśnie na czas wielkopostny, żeby się zatrzymać, wyciszyć, popatrzeć z miłością na Jezusa i znaleźć siły do pogodnego wędrowania naszymi drogami.
Siostro Elżbieto, bardzo dziękuję za również to przedstawienie nam tejże publikacji z Jezusem na drodze krzyża. Tak, rozważania drogi krzyżowej, inspirowane tutaj także tymi płaskorzeźbami z Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II, przepięknymi, jakże oddającymi tę rzeczywistość drogi krzyżowej, jakże stanowiącymi pewnego rodzaju motyw do medytacji, także sięgając po te publikacje, sięgając po te duże zdjęcia tutaj poszczególnych stacji, jest stacja, jest zdjęcie tej konkretnej stacji, jest rozważanie, można jakże przepięknie przeżyć tę drogę krzyżową właśnie u siebie, w domu, w różnych sytuacjach naszego życia. Wielka pomoc do tego pięknego nabożeństwa. I także tutaj siostra wspomniała, jest również kilka słów na temat historii drogi krzyżowej, jest również kilka słów na temat odpustu związanego z odprawieniem drogi krzyżowej. Także informacje znajdziemy na temat nabożeństw stałych w sanktuarium Rodziny Radia Maria, także informacje dotyczące odpustów w sanktuarium Rodziny Radia Maria, również taka informacja jakże potrzebna, jakże cenna informacja, z której trzeba nam korzystać. Siostrom serdecznie pozdrawiamy, dziękując również za te myśli, które siostra przelała z serca na papier w kontekście rozważań poszczególnych stacji drogi krzyżowej.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dla mnie taką nietypową, bo my nawet radia nie słuchamy ani telewizji, natomiast występuję w radio, żeby powiedzieć o modlitwie i milczeniu i miłości do Jezusa. Bardzo się z tego cieszę i pozdrawiam ojca i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Siostro, wielki Bóg zapłać, niech zmartwychwstanie Pańskie realizuje się i dokonuje w sercu siostry. Prosimy również pozdrowić serdecznie od rodziny Radia Maryja siostry karmelitanki.
Dziękuję, z Panem Bogiem, pozdrawiam z Bornego Suminowa, z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Siostra Maria Elżbieta od Trójcy Świętej, karmelitanka Bosa, była naszym gościem w kontekście publikacji z Jezusem na drodze krzyża, rozważania drogi krzyżowej. Możemy odnaleźć te publikacje w katalogu wysyłkowym Splendor 24. Możemy go odnaleźć gdzie? Fundacji Nasza Przyszłość. Przypomnijmy sobie jeszcze numer kontaktowy do fundacji: 94 kierunkowy 373 1160 94 373 1160 albo dwie inne końcówki 61 62 oraz księgarnia naszego dziennika, czy to w Krakowie, czy to w Warszawie, czy księgarnia tu w Toruniu przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II, które to sanktuarium Droga Krzyżowa stanowiła pewnego rodzaju inspirację właśnie do tej publikacji z Jezusem na Drodze Krzyżowej. Dziękuję za czas spotkania w audycji Czytać, aby być mądrym.